Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa Michał Słobodzian. Wojenna zawierucha spowodowała, że zdecydowali się opuścić miejsce swojego urodzenia, dorastania, miejsce pierwszej pracy i budować wszystko od nowa. Kresy na zawsze jednak pozostały w ich sercach. Dziś opowiemy o ludziach, którzy w czasie odrodzonej Polski mieszkali na Litwie, głównie w Wilnie, po II wojnie światowej. Zdecydowali się współtworzyć w Toruniu Uniwersytet. Zostańcie Państwo z nami. Profesor Wilhelmina Iwanowska była jedną z ikon toruńskiej astronomii. Swoją naukową pracę zaczęła jednak w Wilnie. Jak wspominała, nie miała zbyt wielkiego wyboru. Alternatywą dla budowania życia na nowo była potencjalna wywózka na Daleki Wschód. Zapraszam do wysłuchania reportażu Mirosława Rogalskiego z 1989 roku pod tytułem Jak nie Wilno, to Toruń.
Okres dwudziestolecia, który coraz wyżej cenię w miarę jak żyję coraz dłużej, przypadł na nasze najlepsze lata. Czyli, że kiedy skończyłam szkołę w 23 roku w Wilnie, już był wskrzeszony Uniwersytet Wileński. Cofnijmy się do jego początków. Więc Uniwersytet Wileński został założony przez króla Stefana Batorego w roku 1579. I to był drugi z kolei uniwersytet po Jagiellońskim w Rzeczypospolitej, czyli państwa Jagiellonów, czy państwa obojga narodów. Po rozbiorach był zamknięty po powstaniu listopadowym w 1832. Przestał istnieć. Ale zanim został zamknięty, wymienię tylko znane te nazwiska. Pierwszy rektor Piotr Skarga, serbiecki, potem Lelewel, Śniadeccy, Poczobut, studenci z kolei, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Kraszewski, Filomaci Filareci. Tyle tych pięknych nazwisk z tamtego okresu, przed jego zamknięciem. Wskrzeszony był oczywiście po I wojnie światowej dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego w 1919 roku. Przybrał już nazwę, powiedzmy, historyczną Uniwersytetu Stefana Batorego, marszałek Piłsudski. Nie tylko odwiedzał, nie tylko był doktorem honoris causa, ale on wspomagał finansowo uniwersytet ze swojej prywatnej pensji. On miał jakieś dodatkowe wynagrodzenie i to dodatkowe wynagrodzenie przeznaczał na stypendia dla studentów uniwersytetu. Ja sama dwukrotnie takie stypendium marszałka Piłsudskiego otrzymałam po doktoracie i po habilitacji. Poza tym został powołany do życia tak zwany Fundusz Kultury Narodowej, który wspierał w formie stypendiów, wysłania za granicę, w formie dotacji na aparaturę wyższe uczelnie. I tutaj Uniwersytet Stefana Batorego korzystał też właśnie z tej pomocy Funduszu Kultury Narodowej. W latach 30. ten wielki ruch, to zresztą we wszystkich uniwersytetach polskich, nie tylko w Polsce, ruch, ja tego nie nazwę antysemityzmem, ale to powiedzmy z Niemiec to szło na cały świat, a na Wileńszczyźnie ten procent Żydów w Wilnie był bardzo wysoki. Były zatargi natury społecznej między Żydami właśnie w tych latach 30. i Polakami wśród studentów. Zatarg polegał na tym, że studenci Polacy żądali, żeby procent przyjmowanych na studia studentów był proporcjonalny do liczby ludności. Powiedzmy, żeby było nie więcej jak te 30 kilka procent studentów Żydów. A prawda była taka, że Żydzi studenci, czy przez pracowitość większą, czy przez swoje uzdolnienie, nie będę tego rozważać, ale opanowywali całe wydziały, na przykład wydział lekarski. I powstała walka, która nazywała się po łacinie numerus clausus. Studenci Polacy żądali zmniejszenia liczby studentów Żydów do tego poziomu, jaki jest wśród mieszkańców miast. Studenci Żydzi nie chcieli tego przyjąć i na przykład był taki rezultat, że na wykładach jako protest studenci Polacy siadali osobno, zostawiając drugą stronę sali Żydom. A Żydzi wówczas stali. Znowu, prawda, wyrażając swój protest, że oni nie chcą dyskryminacji i stali. I tak połowa studentów mniej więcej stała, połowa siedziała. Doszło do bójek. Został zabity w takich zamieszkach jeden student Polak. Wtedy władze zamknęli uniwersytet i powołali nowy skład rektorski, to znaczy był rektor mianowany, był rektor Staniewicz z Wydziału Rolnego. To się uspokoiło, ale właśnie z wypadków politycznych taka rzecz była.
W ciągu niecałych 20 lat uniwersytet dochował się własnych samodzielnych pracowników, własnych docentów. Tak szybko się rozwinął, powstało 7 wydziałów. Był obecny na zjazdach międzynarodowych i widoczny, prace naukowe się rozwijały. Zdążył w te niecałe 20 lat wychować własną kadrę samodzielnych pracowników. Ja właśnie jestem jednym z ostatnich Mohikanów z tej kadry, to znaczy zdążyłam i magisterium zrobić, magisterium zresztą robiłam z matematyki, i doktorat w 1933 roku, i habilitację w 1937 roku.
Uniwersytet Stefana Batorego został zamknięty 15 grudnia 1939.
Później nastąpił okres Litwy Czerwonej, to znaczy po prostu zmienił się rząd, zmienił się ustrój, to była Litwa Czerwona. Oczywiście tajne szkolnictwo polskie od pierwszego dnia działało. Imaliśmy się różnych prac, no po prostu po pierwsze, żeby przeżyć, po drugie, żeby nie zostać wywiezionymi do jakiejś przymusowej pracy. W czasie Litwy Sowieckiej otwarto szkoły średnie z polskim językiem wykładowym w ten sposób, że dyrekcja była litewska, nauczyciele i młodzież polskie. I wtedy wielu profesorów uniwersytetu w tych szkołach pracowało jako nauczyciele. Ja sama uczyłam fizyki w takiej szkole. Jak doszło do matur wiosną 1941 roku, zaczęło się masowe wywożenie na Syberię Polaków w ogóle. Na chybił trafił. Wychodziło się do szkoły i nie wiedziało się, czy się wróci do domu i czy się w domu zostanie rodzinę.